Podstawą naszego dzisiejszego rozważania będą słowa zaczerpnięte z Ewangelii według Jana, gdzie w 20 rozdziale od 1 do 18 wiersza tak czytamy. Pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, przyszła Maria Magdalena do grobu i ujrzała kamień odwalony od grobu. Pobiegła więc i przyszła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego miłował Jezus. I rzekła do nich: wzięli Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położyli. Wyszedł tedy Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. A biegli obaj razem, ale ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i pierwszy przyszedł do grobu. A nachyliwszy się, ujrzał leżące prześcieradła, jednak nie wszedł. Przyszedł także i Szymon Piotr, który szedł za nim, i wszedł do grobowca i ujrzał leżące prześcieradła oraz chustę, która była na głowie jego, nie leżącą z prześcieradłami, ale zwiniętą osobno na jednym miejscu. A wtedy wszedł i ów drugi uczeń, który pierwszy przybiegł do grobowca i ujrzał i uwierzył. Albowiem jeszcze nie rozumieli pisma, że musi powstać z martwych. Odeszli więc znowu uczniowie do domu. Ale Maria stała zewnątrz grobu i płakała, a płacząc nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących jednego u głowy, a drugiego u nóg, gdzie leżało ciało Jezusa. A ci rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Rzecze im: wzięli Pana mego, a nie wiem, gdzie go położyli. A gdy to powiedziała, obróciła się za siebie i ujrzała Jezusa stojącego, a nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł jej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona, mniemając, że to jest ogrodnik, rzekła mu: Panie, jeśli Ty go wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Rzekł jej Jezus: Mario. Ona, obróciwszy się, rzekła mu po hebrajsku: Rabbuni, co znaczy nauczycielu. Rzekł jej Jezus: nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do braci moich i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. I przyszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom, że widziała Pana i że On jej to powiedział. Modlmy się. Panie Boże, prosimy, by te słowa zapisały żywą treść w naszych sercach i umysłach. Prosimy, byś przez nie, przez Twoją prawdę, prowadził nas ku życiu, ku społeczności ze sobą. Prosimy, byś pozwolił nam przez to, co mówisz, przez to, jak jesteś obecny w naszym życiu, przez to, jak ciągniesz nas za sobą w tym powołaniu, z którym do nas przyszedłeś, żebyś przez to wszystko zechciał prowadzić nas, jak swój lud, którym chcemy być, do Twego Królestwa. Amen. Wielki Piątek już za nami. Jezus został ukrzyżowany, minęło już trochę czasu. Czasu, który uczniowie poświęcali na, no właśnie, na co? Na rozpamiętywanie tego, co było, na rozpacz po stracie, na zagubienie, na przerażenie, co teraz będzie. Na chowanie się za zamkniętymi drzwiami, bo co nam zrobią ci, którzy nawet naszego mistrza zabili? Ale przychodzi pierwszy dzień tygodnia, pierwszy dzień po świętach, po wielkim święcie, po największym święcie żydowskim, po święcie Paschy. I trzeba pójść do grobu, żeby dokończyć ceremoniału pogrzebowego. Jezus zdjęty z krzyża został zawinięty w prześcieradło z olejkami, które miały nieco złagodzić skutki przebywania ciała w grobie. Ale teraz trzeba było zadbać o to, żeby to ciało spoczęło w grobie zgodnie z rytuałem. Tak jak należy, tak jak robili to przodkowie, tak jak będą pewnie robili to następcy. Zajmowały się tym kobiety, bo to społeczeństwo nie było inkluzywne, nie było w nim mowy o równouprawnieniu. Kobiety poszły do grobu, żeby wypełnić swoją powinność. Zresztą i dzisiaj pewnie często tak właśnie się dzieje, że to na paniach spoczywają te obowiązki, które są takie trudne w odniesieniu do tych, którzy odeszli. Kobiety idą do grobu, a tam pustka, wielki kamień. Groby były robione tak, że wyglądały jak jaskinia wykuta w skale, która zakryta jest kołem z kamienia, zatoczonym na wejście. To koło potem czasem cementowano, czasem nie, zależy od tego, co tam w tym grobie było w sensie dodatków pogrzebowych. Czy zmarły był bogaty i mógł kusić nawet po śmierci tych, którzy chcieli się jego kosztem wzbogacić, czy też nie. Ale nawet jeśli nie był bogaty, to te młode dziewczyny, które poszły do grobu, miałyby nie lada problem, żeby ten kawał kamienia odsunąć. Relacje ewangeliczne są różne. W niektórych są te, w niektórych inne, ale nigdzie nie występują mężczyźni, którzy poszliby po to, żeby pomóc im w tym wypełnieniu tego pogrzebowego obowiązku. Kobiety idą, czy kobieta idzie i cóż widzi? No właśnie nic nie widzi. Na tym polega problem, że grób, w którym powinno być złożone ciało, grób, w którym powinna wykonać te czynności związane z pogrzebowym rytuałem, jest pusty. Co to może oznaczać? Wyobraźmy sobie siebie w takiej sytuacji. Idziemy na cmentarz, żeby zrobić to, co trzeba przy grobie kogoś naszego bliskiego, a tam odsunięta płyta, rozkopana ziemia i pustka. Co to oznacza? Teoretycznie w chrześcijańskim światopoglądzie to jak najbardziej może oznaczać, że rozpoczęło się zmartwychwstanie umarłych. Ale kto z nas na dzień dobry pomyślałby o tym? Raczej zastanawialibyśmy się, tak jak te osoby widoczne w Ewangelii, kto zabrał ciało, po co, co się z nim stało, gdzie można je odzyskać, jak można zaradzić temu sprofanowaniu kogoś, kogo kochaliśmy, które już się rozpoczęło. Zmartwychwstanie może byłoby gdzieś tam z tyłu głowy, jak to się mawia, ale wątpię, żeby ktoś z nas na dzień dobry o nim pomyślał. Tak samo jest z tymi ludźmi 2000 lat temu. Oni nie różnili się specjalnie od nas pod tym względem. Oni też mieli wszystkie te mesjańskie obietnice, które my znamy. No nie mieli 2000 lat chrześcijańskiej tradycji mówiącej o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, ale mieli go żywcem jeszcze tydzień wcześniej, jeszcze pół tygodnia wcześniej. Mieli wszystkie słowa, które wypowiadał, mieli wszystkie rzeczy, które uczynił. Mieli to wszystko, co nie tylko było teorią wiary, którą my poznajemy od urodzenia aż do śmierci, ale było jej praktyką w ten sposób wyjątkową, że opartą na fizycznej obecności Zbawiciela. Teoretycznie, tak sobie zawsze myślałem, powinno być dla nich oczywistym to, co się stało. Powinni się wręcz spodziewać tego. Kiedy widzę oczami wyobraźni ten obraz apostołów siedzących gdzieś w izbie za zamkniętymi szczelnie drzwiami, cichych, skulonych, żeby tylko nikt ich nie zobaczył, nie rozpoznał, nie połączył z Jezusem, nie oskarżył, nie skazał, nie skrzywdził, to mówię sobie, coś jest nie tak. Chwilę wcześniej wskrzesił Łazarza, chwilę wcześniej chodził po wodzie, chwilę wcześniej karmił te tysiące ludzi, chwilę wcześniej uzdrawiał. A teraz co? Nagle zapomnieli o wszystkim? Ale od jakiegoś czasu z dużą pokorą przypominam sobie o doświadczeniu, o którym już wam opowiadałem, o różowym króliczku. Dwie grupy tancerzy. Tym, którzy nie byli na poprzednich kilku kazaniach, nie będę już całej długiej historii opowiadał, ale rzecz sprowadza się do tego, że na scenie są dwie grupy tancerzy. Trzeba określić, która z nich wychodzi z kółek, w których stoją. Każda ma inny kolor ubrań. No więc siedzę, liczę, która ile razy wyszła poza te kółka, wychodzi mi jakiś tam wynik. Pan, który zachęcał z ekranu telewizora do tego liczenia, mówi mi, jeśli wyszło tyle a tyle, no to jesteś w tych, nie wiem, 75% ludzi, którzy nie zauważają połowy tego, co wokół nich się dzieje. Ja prawie podskakuję w górę, bo widziałem dużo więcej. A on mówi, a kto z was widział różowego króliczka na scenie? No i tak mówię sobie, fajnie, ale to nie ta pora dnia, żebym już widział różowe króliczki. Generalnie rzadko widuję, żeby nie powiedzieć wcale, różowe króliczki. Ale puścili film od nowa i okazało się, że wtedy, kiedy tak bardzo wpatrywałem się w tych tancerzy, na scenie maszerował w tej nazad przez minutę facet w kostiumie różowego króliczka wielkości, nie wiem, 1,90 m, postawny, duży facet z pięknymi łóżkami, którego w ogóle nie widziałem, w ogóle. Dałbym sobie rękę albo obie ręce obciąć, że tam żadnego króliczka nie było. Tak patrzymy na świat. Widzimy to, co chcemy zobaczyć. Widzimy to, czego chcemy się spodziewać. A nie to, co dzieje się naprawdę. Albo nie to, co chce pokazać nam Bóg. I nie chodzi tylko o to, że na tym mechanizmie opierają się te wszystkie bajeranckie sztuczki prestidigitatorów, którzy oczarowują nas swoją finezją i biegłością w sztuce, pokazując, jak monety pojawiają się, znikają, wyciągając króliki z kapeluszy i inne takie rzeczy. Chodzi o to, że nie widzimy też faktów podstawowych dla naszej egzystencji. Mamy mózg, mamy te wszystkie sensory zewnętrzne, które przyjmują sygnały. I widocznie jest tych sygnałów tyle, że nasz mózg decyduje, że nie wszystkie są mu potrzebne. Co by nie było, to wynik jest taki, że nie widzimy ogromnej części świata wokół nas. Nie widzimy Boga, który zmartwychwstał. Ale nie widzimy też ludzi, którzy są tuż obok. Nie widzimy tego, że mając XXI wiek, wciąż mamy wokół siebie handel niewolnikami. Handel żywym towarem nie skończył się z wojną secesyjną w Stanach Zjednoczonych. Dzieje się tu i teraz. W zeszłym tygodniu w wiadomościach oglądałem reportaż o zatrzymaniu jakiejś grupy handlarzy żywym towarem, którzy przemycali przez Polskę gdzieś na zachód 21 osób, upakowanych jak te przysłowiowe żółwie z rynku, gdzie tam Rosjanie przywożą z Kazachstanu 600 żółwi w takim pudełeczku. Takie rzeczy też się dzieją wokół nas i też ich nie widzimy. Ale nie tylko to. Nie widzimy wokół siebie nieszczęścia, przemocy. Nie widzimy wokół siebie tak wielu rzeczy, że pytanie, czy to, co widzimy, jest jakimkolwiek obrazem świata, czy tylko naszą projekcją. Tak samo podchodzimy często do Boga. Nie patrzymy na to, jak On się objawia, co On o sobie mówi, czego On od nas wymaga, tylko mówimy Mu, jaki ma być, żebyśmy w Niego mogli wierzyć. Mówimy Mu, czego ma się po nas spodziewać, żebyśmy mogli być w Kościele i czuć się w Nim dobrze. I tak dalej, i tak dalej. Ale najpiękniejsze w tym naszym niewidzeniu, projektowaniu, zasnuwaniu mgłą całego świata jest jednak to, że w takie dni jak dziś, albo może w ten szczególnie, w dzień, który upamiętnia Boże zmartwychwstanie, znów po raz kolejny słyszymy, nawet jeśli tak jest, nawet jeśli całe swoje życie, człowieku, patrzysz, żeby nie zobaczyć, stajesz okoniem tam, gdzie tylko możesz, to ja i tak dla ciebie zmartwychwstaję, żebyś kiedyś się opamiętasz, kiedyś usłyszysz w końcu mój głos, zobaczysz króliczka, żebyś wtedy miał do kogo przyjść i miał na kim się oprzeć. To jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Dlatego ten dzień jest tak niesamowity dla każdej i każdego z nas, że daje nam nieograniczoną nadzieję. Daje nam pewność tego, że jakkolwiek my bylibyśmy niedoskonali, to ten, który jest doskonały, jest dla nas i czeka i przyjmuje nas. Te święta są radosne, chociaż uświadamiamy sobie w nich naszą winę, naszą niedoskonałość, naszą słabość, to, jak bardzo głęboko upadliśmy, są radosne radością Bożej obecności. Dlatego możemy krzyczeć: Chrystus zmartwychwstał, alleluja! Dlatego możemy się uśmiechać. Dlatego te jajka i bazie, które nie są naszą reformowaną tradycją, ale są takie fajne i malownicze i często im ulegamy, mogą się pojawiać na naszych stołach, odzwierciedlając choć część tego uśmiechu, który Ewangelia powinna wywoływać na naszych twarzach. Uśmiechu ulgi. Uśmiechu, który jest odpowiedzią na tę niesamowitą, nieogarnioną, niezmierzoną miłość, z jaką Bóg wkracza do naszego śmiertelnego świata ze swoim zmartwychwstaniem, żebyśmy i my mogli zmartwychwstawać. Niech ta dzisiejsza niedziela, kochani, będzie czasem, kiedy wy wszyscy, kiedy my wszyscy doświadczamy tej radości tak wyjątkowej, tak niesamowitej. Niech Bóg otworzy nasze oczy na różowe króliczki, na wszystkie inne dziwne rzeczy wokół nas, których do tej pory nie dostrzegaliśmy. I niech nam pozwoli widzieć tak, jak jesteśmy widziani, jak to mówi apostoł Paweł. Chrystus zmartwychwstał, żebyśmy i my ożyli. Alleluja.